Nauka dla Ciebie, czyli co warto wiedzieć o uczeniu się. Zapraszam do wysłuchania audycji nagranych w ramach programu Nauka dla Ciebie. Mamy za sobą ponad rok edukacji, który polegał na indywidualnym uczeniu się z domu i takie zdjęcia z pandemii najczęściej przedstawiają pojedynczych uczniów i ich twarze na tle domowych pokoi, które widać na ekranach nauczycieli. Dużo przy tej okazji mówiło się o stratach, jakie przyniosło to rozwojowi emocjonalnemu i życiu społecznemu uczniów. Znacznie mniej o tym, jakie znaczenie miał brak rówieśników z klasy dla samego procesu uczenia się, na przykład matematyki, chemii, fizyki czy polskiego. O roli rówieśników w procesie uczenia się i poznawania świata porozmawiamy dziś podczas audycji, w której gośćmi będą Zuzanna Michalska z Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik i profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
Podcast realizowany w ramach programu Nauka dla Ciebie, wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.
Zacznijmy od samego początku, czyli czy dla człowieka, który się uczy, ma znaczenie, w jakim to robi towarzystwie? Na czym polega rola innych ludzi w procesie uczenia się, panie profesorze?
Temat rzeka. Oczywiście, że znaczenie ma. Może mieć znaczenie niezwykle pozytywne i może mieć też znaczenie negatywne. Tak? Znaczy, to jest tak, że warunki społeczne mogą utrudnić proces uczenia się. Jest to bez wątpienia na tyle ważne, że trzeba o nim myśleć wtedy, kiedy w jakiś sposób projektujemy, aranżujemy sytuacje związane z edukacją. Po pierwsze jest tak, że obecność, bo wnioskuję z pytania, że będziemy głównie mówić o grupach rówieśniczych. Tak, że
tak, rówieśnika. Co dają koledzy i uczenie się w ich otoczeniu, towarzystwie?
Jest tak, że pomówmy najpierw o zagrożeniach. Systemy edukacji niestety mogą prowokować takie bezpośrednie porównywania się.
I współzawodnictwo.
Współzawodnictwo jest takim terminem, który może być odczytywany pozytywnie, bo to współzawodnictwo może dotyczyć tego takiego doskonalenia się w czymś. Gorzej, że to czasem przybiera postać konkurencji. Tak? Konkurencji, która sprawia, że niektóre nagrody, przywileje, no to, czym dysponuje system edukacji, są dostępne tylko dla wybranych. I to wtedy jest źle. I to wtedy jest źle, dlatego że to doświadczenia porażki, właśnie które mają swoje źródło w tej interakcji z tym otoczeniem społecznym, no najczęściej nie stanowią zasobu takiego młodego człowieka, stanowią obciążenie.
O, to mi przypomina, przepraszam, czy to o to chodzi? Moją rozmowę z trenerką pływania dla małych dzieci, którą zapytałam, dlaczego nie organizuje zawodów. I ona odpowiedziała, nie organizuje zawodów, bo radość tych dzieci na podium nie jest warta frustracji dzieci, które na podium nie stanęły. I mówi, nie prowadzę żadnych zawodów dla dzieci, które nie są nastolatkami. Tak naprawdę, że to bardzo osłabia motywację.
Oczywiście,
nie warto.
Bardzo trafna obserwacja, to proszę tak, trzymać się tej trenerki. To jest, szczególnie dzieci, ale my wszyscy, my potrzebujemy sukcesów.
Ale jak odnieść sukces, jak nie ma podium?
Otóż nie musi być podium. Sukcesem jest nagroda społeczna, pochwała, docenienie wysiłku, docenienie osiągnięć, które są mierzone nie w relacji do jakiegoś wyśrubowanego, obiektywnie stwierdzonego zewnętrznie kryterium, tylko na przykład do punktu wyjścia danego dziecka. Prawda? Tydzień temu umiałeś zrobić tylko tyle, zobacz ile umiesz dzisiaj, prawda? Jakie postępy zrobiłaś. Więc my potrzebujemy sukcesów, dzieci potrzebują sukcesów w sposób szczególny, a środowisko społeczne czasem odcina od tych sukcesów. Więc to może być traktowane jako pewien problem, jako zagrożenie. ale znacznie więcej dobrego może zrobić także środowisko społeczne. To są wszystko rzeczy, nad którymi da się zapanować. To są rzeczy, nad które trzeba po prostu mieć przemyślane i one się dają w jakiś sposób sterować. Bo grupa rówieśnicza jest przede wszystkim źródłem wielu motywacji. Jeżeli elementem aktywności wspólnej jest właśnie zabawa, w trakcie której się czegoś uczymy, to taka grupa rówieśnicza jest wielkim kapitałem z punktu widzenia edukacji. Jeżeli będziemy w stanie aranżować takie doświadczenia, w których dzieci będą bawiły się ucząc, albo się uczyły bawiąc, albo generalnie w formie różnych wspólnych aktywności, to grupa rówieśnicza jest niezwykle użytecznym narzędziem wzbogacającym proces uczenia się.
Bo jak to działa? Bo właściwie można się też pobawić samemu, mieć jakąś, nie wiem, grę w komputerze i się bawić.
No, ma pani rację i niestety jest tak, że mamy problem uzależnienia od gier komputerowych, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także jest, myślę, już całkiem spora kohorta dorosłych uzależniona od gier komputerowych. A one, dlaczego one uzależniają? Dlatego, że są całkowicie pod naszą kontrolą. Prawda? Mamy jak
będzie... No koledzy nie są, najwyżej sobie pójdą.
Tak, tak, koledzy nie są. Gra komputerowa daje się zrestartować, gra komputerowa, prawda, pozwala na kolejne szanse. Gra komputerowa przede wszystkim dostarcza natychmiastowych nagród. Ja tu się posługuję tym przykładem z tymi smartfonami, o którym kiedyś już się rozmawialiśmy i ja też go przytaczałem. No, bardzo wiele osób, jak widzimy w środkach komunikacji miejskiej czy w publicznych różnych sytuacjach, w sytuacjach na przykład oczekiwania na coś, czy no, to są krótkie chwile, wyciąga swoje smartfony i coś tam przegląda. No, to się bierze stąd, że bardzo niewiele z tych osób naprawdę czeka na jakieś ważne informacje. One sobie dostarczają bodźców, one dostarczają sobie sprawczości, dostarczają sobie tego efektu polegającego na tym, że jak paluchem dotknę tego ekranu, to on się zaświeci, to on mi coś pokaże. To jest, innymi słowy, to jest fenomenalnie nagradzające urządzenie. I sytuacja społeczna pod tym względem jest znacznie trudniejsza, bo jesteśmy nie tak dobrze zaprogramowani jak smartfony i komputery. Jesteśmy nieobliczalni. Potrafimy, prawda, zachować się przykro dla naszych odbiorców. Ale jednocześnie wzmocnienia społeczne mają niezwykłą wartość. Nagrody społeczne są po prostu bardzo ważne i pochwały i różnego rodzaju takie choćby drobne powiedzenia, świetnie to zrobiłaś, prawda? To jest właśnie tak, jak to należy robić. To są rzeczy nie do przecenienia i grupa rówieśnicza, jeżeli będzie monitorowana pod kątem właśnie unikania tych takich sytuacji destrukcyjnych, takiej niszczącej konkurencji, takich no, zagrożeń, bo życie społeczne niesie ze sobą zagrożenia, no to jest absolutnie fenomenalnym środowiskiem nauki. Tylko trzeba w sposób świadomy i przemyślany tymi sprawami sterować.
Panie Zuzanno, czy państwo sterują tymi sprawami w programach edukacyjnych, które prowadzi Centrum Nauki? Bo ja mam taki obraz przed oczami, że uczenie się w Koperniku to znaczy jakieś wielkie grupy dzieci, które w dwójkach, w trójkach, ale tak zdecydowanie w środowisku rówieśniczym robią coś razem. Jak to wygląda w praktyce, to uczenie się rówieśnicze z państwa perspektywy?
Mi się wydaje, że sterujemy w taki sposób, żeby jak najmniej sterować, ale być w pobliżu i wspierać ten proces, który się dzieje. I też mam takie obserwacje, że w grupie to znacznie więcej dzieci mogą się nauczyć i znacznie więcej korzyści też z tego wynieść. Też ćwicząc umiejętność rozmawiania o tym, co widzą, zastanawiania się nad tym, co się dzieje, jeżeli to się dzieje na głos właśnie w grupce kilku osób, to wtedy też łatwiej zapamiętać. I zresztą jest takie przysłowie, co dwie głowy, to nie jedna. Myślę, że w tym przypadku ono dobrze określa tę sytuację, że wspólne zastanawianie się nad tym, co się dzieje, szybciej prowadzi nas do odpowiedzi. I od tego jest też właśnie nauczyciel czy opiekun, żeby to ewentualnie skorygować, bądź próbować naprowadzić na właściwą stronę, jeżeli te dzieci dochodzą do niewłaściwych wniosków, co oczywiście też jest możliwe.
A takim kluczem tego sukcesu bez wątpienia państwa instytucji jest to, że tam te sytuacje są wolne od oceny.
Tak, to jest też bardzo ważne.
Prawda, że tam nie ma tego ryzyka poniesienia porażki społecznej, polegającej na tym, że będąc wystawionym na ocenę społeczną, ponosimy porażkę.
Tak, tak. To bardzo to podkreślamy, że uczymy się na błędach i że to nie jest tak, że stanie się coś strasznego, jeżeli udzielimy złej odpowiedzi. Uczymy tego zarówno dzieci, młodzież, jak i nauczycieli.
Mhm. Ale jestem dalej jakoś, mam taką wielką ciekawość dotyczącą tej sprawy, bo na przykład w niektórych szkołach jest tak, nawet w liceach, że nauczyciele dzielą uczniów na takie zespoły tam 3-4-osobowe i na przykład takie zaawansowane zadanie z matematyki dostaje zespół, a nie poszczególny uczeń, no i nauczyciel mówi, rozwiążcie to. No i część osób mówi, ale to jest kompletnie bez sensu, no bo wtedy ten najlepszy z matematyki rozwiązuje zadanie, a pozostali się nie uczą. A inni mówią, ależ to jest znakomity sposób, bo nikt nie wytłumaczy tak jak rówieśnik rówieśnikowi. Panie profesorze, czy tu jest jakiś mechanizm taki, który sprawiałby, że rzeczywiście jest tak, że na przykład od rówieśnika łatwiej się nauczyć niż nauczyciela?
Znaczy bez wątpienia taka partnerska relacja rówieśnicza jest wolna od wielu obciążeń, które są obecne w relacji nauczyciel-uczeń.
Pod warunkiem, że ten uczeń naśladuje nauczyciela.
Tak, no tak, tak, oczywiście. To tu jest wiele, długa lista ukrytych założeń, ale przyjmujemy tutaj taki pozytywny scenariusz, że na przykład obawa przed zadaniem głupiego pytania będzie mniejsza w odniesieniu do rówieśnika niż w odniesieniu do nauczyciela. Bo scenariusze tego typu, prawda, które sobie młodzi ludzie opowiadają, że zapytałem o coś, a nauczyciel, to ty nawet tego nie wiesz, tak? I potem się prawda, już akcja rozwijała wedle
tego scenariusza.
Tak, tak, dokładnie. No jest, to one się nie biorą znikąd, tylko tak rzeczywiście życie czasem wygląda. Więc te relacje rówieśnicze mogą być od tego wolne. Mało tego, one stwarzają pewną szansę takiego treningu wzajemności. Tak? Znaczy, że ktoś, kto ma pewne sukcesy w danym obszarze, prawda, i może z kolei skorzystać z sukcesów w innych obszarach i sukcesów kolegów, prawda? Czyli
współpracy też.
Tak, tak. Tak, tak, czyli pewnej zasada wzajemności społecznej jest taką główną zasadą, której my się uczymy w toku rozwoju. W związku z tym i to jest także budowanie relacji rówieśniczych. Więc ja myślę, że jeśli to jest fajnie, w dobrej atmosferze robione, to może być bardzo pożyteczna technika, jak każda jest obciążona jednym ryzykiem. Nie może być jedyną.
Aha. A to jest dokładnie moje następne pytanie, bo myślę, że wielu rodziców, opiekunów, nauczycieli ma taki dylemat w takiej sytuacji. Wyobraźmy ją sobie, że to jest sytuacja ucznia, który ma trudność w nauczeniu się czegoś i sprawdzian w przyszłym tygodniu. I pytanie brzmi takie, czy lepiej powiedzieć, ty się ucz samemu, czy pozytywnie reagować na hasło, które budzi pewien rodzicielski niepokój, to ja się spotkam z kolegami, pouczymy się we dwójkę czy w trójkę. Jakimi kryteriami kierować się, zachęcając do takiego uczenia się indywidualnego, a kiedy powiedzieć, to jest fantastyczny pomysł, pouczcie się razem?
No niestety, ale po efektach. Chyba nie ma takich prostych odpowiedzi. Znaczy, strategia optymalna to jest prawdopodobnie strategia mieszana. Znaczy, gdzie jest potrzebny pewien ładunek czasu pracy indywidualnej i pewien czas wymiany rówieśniczej. I mnie się wydaje, że element wymiany rówieśniczej jest bardzo pożyteczny, bardzo skuteczny, ale on chyba nie może być znowu wyłączną techniką. Tak? To znaczy pewnie poszczególne jednostki, poszczególne dzieciaki będą się różniły tym, ile czasu potrzebują tej pracy indywidualnej, a ile czasu w grupie społecznej. Podejrzewam, że w przypadku lwiej większości ta strategia mieszana, pewnie z różnymi proporcjami tych form aktywności, będzie strategią optymalną.
Ja jeszcze może chciałabym dodać trochę, jeszcze jedną rzecz, że przy takim wspólnym uczeniu się, czy wspólnym właśnie w szukaniu odpowiedzi na jakieś pytanie, ważne są emocje, które się budzą i takie, które wspierają zaangażowanie grupy, tak, że jeżeli coś razem robimy, myślę, że każdy z nas zna to uczucie, jeżeli razem nawet coś bardzo trudnego robiliśmy, jeżeli nam się to udało, to jest nas moc.
I to jest bardzo ważny element, dlatego że to powoduje, że na przykład to zadanie edukacyjne, to pięknie pani opisała, staje się naszym zadaniem. Mhm. Prawda? Ta grupa utożsamia się z tym zadaniem. Nie jest to coś narzucone z zewnątrz przez nauczyciela, a grupa to służy do tego tylko, żeby się, jak już się ta udręka tej nauki skończy, to potem spotkamy się na podwórku. Prawda? Tylko to jest właśnie pokazanie tej, stworzenie nowej platformy tej interakcji rówieśniczej. Więc powtarzam, to nie zastąpi wszystkiego innego, ale to może być bardzo ważny i twórczy i wspomagający element.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi dzisiejszej audycji był pan profesor Wojciech Pisula z Polskiej Akademii Nauk i pani Zuzanna Michalska z Centrum Nauki Kopernik, a rozmowę prowadziłam ja, czyli Ilona Iłowiecka-Tańska z Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik. Do usłyszenia.
Podcasty Nauka dla Ciebie są realizowane i finansowane w ramach wspólnego programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. W ramach programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania Naukobus i Planetobus oraz zajęcia online.